A przed nami rozmowa z panem Jakubem Wiechem, zastępcą redaktora naczelnego portalu Energetyka 24. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i mamy informację. Dania zgodziła się na przeprowadzenie gazociągu Nord Stream 2. Co oznacza ta informacja?
To jest tak naprawdę koniec sagi, którą rozpoczął Gazprom w roku 2017, kiedy złożył za pośrednictwem spółki Nord Stream 2 AG wniosek do władz Danii o budowę gazociągu Nord Stream 2 właśnie po wodach duńskich. Wtedy chodziło o duńskie wody terytorialne. Potem wskutek oporu Danii Gazprom i jego spółka Nord Stream 2 musiały tworzyć nowe trasy przebiegające przez wyłączną strefę ekonomiczną. W tym momencie mówimy o zaakceptowaniu wariantu przebiegającego po południowym wschodzie od duńskiej wyspy Bornholm. No i to, że została ta zgoda wydana, to mogliśmy się spodziewać, bo Duńczycy nie mogli tego odwlekać w nieskończoność, natomiast zwlekali bardzo długo. Nie bez wpływu na to miało chociażby taki aspekt polityki zagranicznej Polski, jak uregulowanie rozbieżności w strefach ekonomicznych na Bałtyku. To umożliwiło Danii przeforsowanie i zmuszenie tak naprawdę Gazpromu do wzięcia pod uwagę kolejnego wariantu. Więc w tym momencie mówimy o skompletowaniu przez spółki zaangażowane w Nord Stream 2 wszystkich zgód dotyczących budowy tego gazociągu. Natomiast to jeszcze nie do końca nam klaruje sytuację w harmonogramu projektu, bo nie do końca jeszcze wiadomo, kiedy Nord Stream 2 zostanie oddany do użytku, gdyż no, trzeba ten gazociąg jeszcze zbudować. To jest trudne, bo on się składa z dwóch nitek i to wymaga tak naprawdę zintensyfikowania pracy, jeżeli Gazprom zamierza to zrobić sprawnie, tak jak zapowiadał na początku razie tego projektu. Jeszcze wczoraj prezes Gazpromu Aleksiej Miller tłumaczył, że chce to zakończyć projekt w 5 tygodni. To już jest w tym momencie mało realne, gdyż tam trzeba jeszcze wykonać nie tylko samo układanie rur, ale między innymi prace wykończeniowe i ogólnie rozruch tego projektu. I to może jeszcze potrwać się co najmniej kilka miesięcy.
Panie redaktorze, wspomniał pan, że Dania mogła jedynie co najwyżej to opóźnić, a nie zupełnie nie wydać zgody na uruchomienie Nord Stream 2. Czy to ma związek i jaki ma to związek z datą 1 stycznia 2020 roku? Kiedy to przestanie obowiązywać rosyjsko-ukraińska umowa tranzytowa na przesył gazu?
Tak, oczywiście, tego nie da się rozdzielić tych sytuacji. Można założyć z dużą pewności, że w grę wchodziło tutaj pewne granie na czas, jeżeli chodzi o właśnie negocjacje rosyjsko-ukraińskie, które toczą się już od jakichś kilku miesięcy w sprawie właśnie negocjacji co do przedłużenia tej umowy tranzytowej. Ukraińcy cały czas zabiegają, żeby Gazprom nie zrezygnował z przesyłu błękitnego paliwa przez terytorium ukraińskie. Jest to dla Ukrainy ważne nie tylko ekonomicznie, bo z tego tytułu Ukraina zarabia 2 miliardy dolarów rocznie, natomiast też z kwestii bezpieczeństwa, bo przesył gazu, status terytorium tranzytowego wzmacnia pozycję Ukrainy, jeżeli chodzi o takie kwestie militarnego bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że tam cały czas na wschodzie tego kraju toczy się wojna. Natomiast tutaj warto zauważyć, że Duńczycy, można powiedzieć, tym swoim wydaniem swojej zgody w tym czasie, czyli 30 października, też dali dodatkowy, można powiedzieć, taki handicap czasowy, gdyż zbudowanie Nord Streamu w tym momencie będzie się wiązało między innymi z wykonaniem spawu na części niemieckiej tego projektu, a tymczasem od jutra nie będzie można wykonywać tam żadnych prac z tego względu, że obszar niemieckiej strefy wód będzie chroniony ze względu na zimowanie kaczki morskiej i taki zakaz potrwa co najmniej do maja przyszłego roku. Więc w tym momencie tak my możemy powiedzieć, że kaczki opóźnią budowę Nord Stream 2, co będzie dużym tutaj atutem dla strony ukraińskiej w negocjacjach z Gazpromem, negocjacjach, które są, można powiedzieć, spowalniane przez Rosjan, przez to, że chociażby tam są jakieś zawirowania dotyczące tego, że dokumentacja strony rosyjskiej nie jest w pełni składana, nie jest tłumaczona na język angielski. Rosjanie tutaj chcą wywrzeć presję na Ukraińcach. No i w tym momencie taki, a nie inny modus operandi Danii daje im dodatkowe karty atutowe do ręki.
No dobrze, Dania, Rosja, Ukraina, a co z Polską? I czy ma to jakiś wpływ na umowę dostarczania gazu z PGNiG i Rosją do 2022 roku, kiedy ona wygasa? No i co z Baltic Pipe w takim razie?
Sam Nord Stream 2 i jego układanie nie mają bezpośredniego przełożenia na to, czy będziemy prolongować kontrakt jamalski, czy nie. Tutaj porównując sprawę budowy gazociągu Nord Stream 2 do budowy gazociągu Baltic Pipe, warto zauważyć, że w przypadku polsko-duńsko-norweskiego projektu strony budujące go zadbały o to, żeby jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych skompletować wszystkie zgody, więc taka sytuacja, jaka ma miejsce w tym momencie z Nord Streamem, nie będzie możliwa do zaistnienia w przypadku Baltic Pipe. Po prostu tam formalności zostały dopięte i trudno tutaj mówić o tego typu opóźnieniach. Oczywiście przy realizacji takich projektów mogą się zdarzyć inne sytuacje wpływające na harmonogram jego realizacji. Mowa tutaj między innymi o kwestiach właśnie środowiskowych. To warto mieć na uwadze, natomiast biorąc pod uwagę motywację Polski, zwłaszcza strony polskiej do realizacji projektu Baltic, ale także przychylność Danii, bo to jest również projekt bardzo istotny z perspektywy widzenia duńskiego z sektora gazowego, to myślę, że tutaj możemy mówić o ścisłej współpracy, koordynacji tych działań i minimalizacji wszystkich ryzyk, które będą towarzyszyć, zawsze towarzyszą takim projektom infrastrukturalnym. Natomiast realizacja Baltic Pipe w przewidzianym czasie, czyli do jesieni 2022 roku, umożliwi Polsce porzucenie dostaw z kierunku wschodniego. Będzie to technicznie możliwe ze względu na dostawy realizowane ze złóż norweskich. No i wtedy można powiedzieć, że uniezależnimy się od tego głównego dostawcy, czyli tak będziemy w awangardzie tej europejskiej dywersyfikacji dostaw gazu.
Jak to wpłynie na w takim razie cenę gazu w Polsce? Oprócz tego oczywiście, że będzie tańszy. Czy to będzie duża zmiana? Jak pan przewiduje?
Obecna umowa, która obowiązuje Polskę, jeżeli chodzi o dostawy gazu ze wschodu, jest szalenie niekorzystna dla naszej gospodarki. Jest warunkowana względem ceny ropy i to wpływało bardzo źle na wysokość cen gazu. Polska płaciła przez pewien czas najwięcej w Europie, najwięcej nawet niż kraje, które leżą dalej geograficznie od Rosji, więc logicznie rzecz biorąc, marketingowo rzecz biorąc, przykładając do tego takie prawidła wolnego rynku, myśmy powinni płacić mniej niż chociażby Niemcy, które żeby przesłać gaz z Rosji do Niemiec, przecież musiał to paliwo płynąć dłużej. A tutaj jednak te warunki cenowe narzucone Polsce przez Gazprom w 2010 roku były tak szalenie niekorzystne, że płaciliśmy o kilkaset dolarów więcej niż Niemcy przez pewien czas za to paliwo od Rosji. Więc w tym momencie będziemy już mówić o znacznym, można powiedzieć, o urynkowieniu tego portfela dostaw gazu do Polski, zwłaszcza, że Baltic Pipe będzie tylko jedną z odnóg, można powiedzieć, jeżeli chodzi o portfel dostaw. Cały czas mamy realizowane dostawy do gazoportu w Świnoujściu, które będą też właśnie w latach 2022-2023 powiększone o kontrakty realizowane ze stroną amerykańską. Mamy też projekty własnego wydobycia, zwiększenia własnego wydobycia, więc myślę, że ten sektor gazu w przeciągu następnych kilku lat w Polsce spowoduje, że tutaj wdrożą się po prostu mechanizmy rynkowe. Zwłaszcza, że też Polska będzie mogła handlować gazem nie tylko w Europie, ale także na rynkach światowych, co zakładają kontrakty podpisane z Amerykanami w formule FOB, pozwalające na handel gazem zakupionym w USA właśnie globalnie. Więc myślę, że czekają nas takie lata, kiedy ten gaz będzie coraz bardziej, ten rynek gazu w Polsce będzie coraz bardziej atrakcyjny i rynkowy.
Dziękuję serdecznie. Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka24.
Dziękuję również.
Do usłyszenia.